każdy poniedziałek o 14.15. Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie? Przyjedziemy do twojej miejscowości. Dzwoń. 665-000-103. Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM oraz zachod.pl.
Radio Zachód Interwencje. Mierków, koło Lubska. Bardzo ładna miejscowość. Rząd domków jednorodzinnych w tle. Naprawdę bardzo ładna okolica. Pagórek zielony, bo już prawie wiosenny, można powiedzieć. Drzewa. No ale po drugiej stronie drogi to, co kiedyś było, jak sądzę, państwowym gospodarstwem rolnym. No i inwestor się pojawił, który w tych budynkach chciałby prowadzić działalność. Tyle tylko, że działalność ta niestety martwi mieszkańców Mierkowa, tej sympatycznej miejscowości pod Lubskiem. Czy będzie tu chlewnia? A jeśli będzie chlewnia w tak bliskiej odległości, czy da się tu po prostu normalnie żyć, zwłaszcza latem, kiedy temperatury są wysokie? Dzisiaj o tym właśnie chcieliśmy z mieszkańcami Mierkowa porozmawiać, ale także z zaproszonymi gośćmi, których jest liczne grono. Państwo pozwolą, że w dowolnej kolejności przedstawię. Pani Emilia Zajączkowska, która jest radną, pani Zofia Korzyniewska, sołtys wsi, pan Janusz Dudoć, burmistrz Lubska, pan Jerzy Raczyński, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, pan Mirosław Ganecki, wojewódzki inspektor sanitarny i pan Marian Dziewulski, radny oraz liczne grono mieszkańców Mierkowa. Witam państwa bardzo serdecznie. To może zacznijmy od gospodarzy, czyli od pani sołtys i powiedzmy, co tu się dzieje. Macie państwo doskonałe obiekty do tego, żeby prowadzić tu działalność rolną. No i taką działalność inwestor chce zrobić.
To znaczy tak, inwestor chce nam tutaj wprowadzić hodowlę trzody chlewnej, tak? Nigdy tutaj nie było hodowli.
A co było takowej wcześniej w tych budynkach?
Wcześniej były barany. Były magazyny, które służyły do przechowu zboża. A już od dobrych kilkunastu lat te obiekty stoją w ogóle puste, tak?
20 lat.
Ponad 20 lat. I co właśnie dziwne, że ja jako sołtys nie zostałam poinformowana z urzędu, że coś takiego ma powstać. Co dla mnie jest zaskoczeniem, tak? Ja dowiedziałam się w ogóle na Facebooku.
Pani radna, przepraszam, to przez Radę Miasta i Lubska nie przechodziła ta informacja w ogóle? Państwo nie wiedzieli nic?
Powiem tak, oczywiście z tego, jak rozmawiałam tutaj z radnymi z poprzedniej kadencji, to nikt nie wiedział nic na ten temat. Było ponoć tam jakieś obwieszczenie wisiało, ja nie wiem, ale Wydział Rolnictwa się tym zajmuje, więc też twierdzą, że nic nie wiedzą w tym temacie. Dla mnie to było zaskoczenie. Ja zadałam pytanie pierwszy raz dla pana burmistrza na sesji 6, na komisji, przepraszam, wspólnej 6 lutego. Czy ma jakąś wiedzę na temat hodowli, jaka tutaj ma powstać, bo ze względu, że mieszkańcy pytają, nie? To po prostu była ich prośba i też burmistrz był tym zaskoczony, więc zaczęliśmy drążyć temat, o co chodzi.
Państwu oczywiście, jak rozumiem, taki pomysł, żeby tutaj się pojawiły tuczniki, nie odpowiada, jak sądzę, tak?
Raczej nie. Jako te, w ogóle dla mieszkańców jest to i dla nas wszystkich szkodliwe po prostu i będzie i smród, i mówię, i inwentarz, mówię, jak tu przyjdzie, to będą i gryzonie, no zanieczyszczenie powietrza i muchy.
Proszę państwa, z drugiej strony to jest jednak wieś, to jest produkcja rolna, która teoretycznie na wsi jest przypisana.
Metrów 20 metrów tylko jest od posesji do posesji.
Nasze osiedle, czyli za blisko, tak?
Nasze osiedle było stawiane pod względem obsługi młyna i ostatnie zboże stąd 6 lat temu wyjechało.
Czyli te zgody środowiskowe, które uzyskiwaliście państwo na przybudowie swoich domów, dotyczyły sąsiedztwa młyna, tak?
Tak, tak, to były ludzie do obsługi młyna, bo byli młynarze, kierownictwo tu mieszkało i ludzie po prostu do pracy, nie?
Dobrze, spróbujmy zobaczyć, jak wygląda prawnie ta sytuacja. Pytam przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, który No właśnie, państwo wiedzą dokładnie, jak wygląda sytuacja prawna w tej chwili.
Tak, chciałem powiedzieć państwu, że Urząd Marszałkowski wydał pozwolenie zintegrowane. Te pozwolenie zintegrowane zostało wydane na wniosek inwestora i chcę powiedzieć, że pozwolenie to wydaje się z urzędu, ale również również przy udziale społeczeństwa. Chcę powiedzieć, że 27 lipca 2018 roku ukazało się obwieszczenie, które zostało zamieszczone na stronie BIP-u, na stronie Urzędu Marszałkowskiego, następnie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego na tablicy ogłoszeń, w siedzibie zamiejscowej, ale również, co jest bardzo interesujące, w siedzibie Urzędu Miasta Lubska, które wisiało przez okres 30 dni od 1 sierpnia do 31 sierpnia, a również zostało to przekazane i odebrane przez inwestora 1 sierpnia i wisiało na zwyczajowo przyjętym miejscu, to znaczy na instalacji, jak nam powiedziano, budynku socjalnym tych obiektów od miejsca, w tym miejscu od dnia 2 sierpnia do 2 września. Chcę jeszcze zaznaczyć taką sytuację, że to pozwolenie jest zintegrowane, żebyśmy mieli jasność, jest jednym z wielu pozwoleń, których kolejność nie jest ustalona, w jakiej kolejności jest wszystko wydawane, ale jeżeli chodzi na sprawa związana z użytkowaniem obiektów, jest od tego powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który odbiera tą jak gdyby inwestycję, a na 30 dni przed uruchomieniem produkcji, ewentualnie rozpoczęcia tej działalności, powiadamiany jest wojewódzki inspektor ochrony środowiska, powiadamiany o terminie rozpoczęcia tej inwestycji. Nadmieniam jeszcze, że od dnia, kiedy ta inwestycja i została nie inwestycja, a pozwolenie zintegrowane nabrało mocy, przez okres 2 lat inwestor ma obowiązek rozpocząć produkcję. Jeżeli tego nie wykona, to ona traci ważność i zostaje uchylona. Dziękuję.
Czyli jeśli dobrze zrozumiałem początek przynajmniej pańskiej wypowiedzi, państwo wydali decyzję, bo nie mieliście państwo innego wyjścia, tak? Państwo są zobowiązani taką decyzję wydać.
Decyzja, pozwolenie zintegrowane wydawane jest na wniosek inwestora. I taki wniosek wpłynął 22 czerwca 2018 roku i rozpoczęła się procedura. Nadmieniam, że do rozpoczęcia tej procedury i uruchomienia tego pozwolenia zintegrowanego nie był wymagana decyzja środowiskowa, gdyż ustawodawca zwolnił organ z uzyskania tego dokumentu.
Czyli jak rozumiem, proszę państwa, taka decyzja została wydana, bo wydana musiała zostać. Natomiast, no, drodzy państwo, nie czytacie ogłoszeń. Tak by z tego wynikało, co pan dyrektor tu mówi.
No, ale proszę pana, jak możemy czytać, jeżeli ja otrzymałam pismo, bo wystąpiliśmy właśnie z pismem do Urzędu Marszałkowskiego, otrzymałam pismo w piątek, tydzień temu. Jasno wynika, tak, że wisiało i w Gorzowie Wielkopolskim, w Urzędzie Marszałkowskim, no i wiadomo u nas w gminie. Więc ja mam żal do Urzędu Miasta, nie do pana burmistrza, bo pan burmistrz nastał teraz, ale do poprzednika, bo sołtys jest to przedłużenie ramienia burmistrza. Tak kiedyś powiedział mi były burmistrz. I moim zdaniem, ja jako tutaj gospodarz, powinnam taką informację może chociaż telefonicznie otrzymać. Pani sołtys, coś się będzie działo, proszę przyjść, zobaczyć, tak? Nic takiego nie było. No proszę państwa, no jestem zniesmaczona, no ludzie, żebyśmy my, mieszkańcy, nie wiedzieli, że coś takiego ma powstać, a muszę też powiedzieć, że już wiem, że też został zakupiony obiekt młyna i będzie tam gospodarstwo agroturystyczne i ma powstać też basen i sauna. No to proszę państwa, jak ma być agroturystyka, tak? Ekologia połączona no, ze smrodem. No nie łudźmy się, są hodowle, nie, też w naszej gminie, Lutol, ale trzoda jest umieszczona 1,5 kilometra za wioską. I śmierdzi. I proszę państwa, kto przejmie tą gnojowicę? Gdzie ona będzie wylewana? Bo żadna oczyszczalnia ścieków tego nie przyjmie, prawda?
Gnojowica będzie odbierana przez firmę zewnętrzną. Tak podał nam inwestor.
Proszę pana.
W Lutolu też może, no, bo są przepisy, prawda? Są przepisy prawne. W Lutolu, nie wiem gdzie wywieźli, wywieźli na pola. 2 dni to leżało. Proszę pana, okna trzeba zamykać. Ja mieszkam tutaj, ale pracuję w Lubsku. 2 dni okna trzeba było normalnie zamykać i trzeba było klamerki na nos, no bo nie można było przejść przez miasto. No to nie łudźmy się, że my mieszkając tutaj, wioska jest bardzo mała, jest 67 numerów. To jest mała wioska. Mamy szkołę, tak? Za tymi budynkami jest boisko. Mamy drużynę sportową. Piłkarską. No to, no nie wiem, ale no dzisiaj walczymy tak o ochronę środowiska, a coś takiego nam tutaj dać pod nos, to niech pani sobie teraz, ta pani, która stara się o to, a mają pałac w Brodach, niech ta pani sobie świnki założy hodowlę świnek w takiej odległości od pałacu. Ciekawe, czy miałaby gości.
Tak jest przepis skonstruowany, że nie trzeba zgody środowiskowej przed tym, jak państwo wydają zgodę na inwestorowi?
Nie jest wymagana decyzja środowiskowa do wydania pozwolenia zintegrowanego. Jeszcze się odniosę do pani Sołtys uwagi, mianowicie takiej, że inwestor podał, że Gnojowica będzie odbierana przez firmę zewnętrzną, której nie ma obowiązku, po prostu nie ma obowiązku, żeby tą gnojowicę jak gdyby wylewać tutaj na pola, które sąsiadują z państwa terenem, tylko ona będzie transportowana w umowie, którą podpisze inwestor po rozpoczęciu produkcji.
Proszę mi jeszcze powiedzieć, co obejmuje tak zwane, jak pan to nazywa, pozwolenie zintegrowane. Do czego ono upoważnia, co może inwestor na bazie tego pozwolenia, które państwo wydali?
Pozwolenie zintegrowane to jest inaczej pozwolenie emisyjne, które jak gdyby obrazuje w sposób kompleksowy oddziaływanie na środowisko po prostu spraw związanych z zagospodarowaniem wody, prądu, gazów, gnojowicy.
Czyli to nie jest jeszcze uprawnienie do tego, żeby postawić, otworzyć od razu chlewnie, wprowadzić tutaj zwierzęta.
Absolutnie. Pozwolenie zintegrowane nie upoważnia do rozpoczęcia produkcji. Do tego są potrzebne inne decyzje, innych organów według kompetencji, do których zostały przeznaczone.
My niestety zaprosiliśmy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego z Żar, ale niestety no nie doczekaliśmy się dzisiaj. Panie burmistrzu, pan Janusz Dudojcz, pan oczywiście zastał całą tę sytuację. To nie jest efekt pańskich decyzji. Również to zapytam o rzecz bardzo prozaiczną. Jak wygląda obwieszczanie informacji tego typu? Bo tutaj mam wrażenie, doszło do dziwnej sytuacji, że mieszkańcy nie zostali jakby skutecznie poinformowani o tym.
Wręcz sytuacja jest nieprawdopodobna, że tutaj państwo nie wiedzieli. Z logiki wynika, że powinni wiedzieć. Dotarłem do dokumentów, gdzie są pisma, właśnie jak tutaj pan przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego przekazał, że jest obwieszczenie, że jest informacja. Od tego są, tak jak pani Sołtys wspomniała, ludzie, którzy są przedstawicielami urzędu, czyli sołtysi, i są radni, którzy powinni dbać o mieszkańców. No tutaj w tamtej chwili to zabrakło. Na dzisiaj można powiedzieć, że jest jakiś kuriozum, wręcz właśnie tak jak wspomniałem, nieprawdopodobny. Boję się, że to miało inne podłoże, że ktoś się bał o czymś powiedzieć, bo miesiąc czasu obwieszczenie wisi. Państwo radni o wszystkim wiedzą i na dzisiaj trochę się dziwnie zachowują. No i w pewnym momencie było to też zepchnięte na nowych radnych, na mnie, i było nam trochę nieprzyjemnie słuchać, że to powiedzmy ktoś tutaj coś nie zaniedbał. No i tak to wyszło. Ja tutaj pani Zajączkowskiej na jej pytanie rzeczywiście na sesji, czy ja o tym, czy coś o tym wiem, czy co o tych świnkach sądzę, to ja właśnie zadałem pytanie w odwrotną stronę. To proszę właśnie mi powiedzieć, skąd to się wzięło, bo nie na tej zasadzie, że ja nie wiem, tylko że to już jest po wszystkim. I ten czas w tamtym roku, w połowie roku był. no na dzisiaj mi jest przykro, że mieszkańcy muszą to znosić. Myślę, że jakoś wyjdziemy z tej sytuacji i wyciągniemy wnioski na przyszłość. Nie?
Oczywiście mam nadzieję, że zdążymy jeszcze przed ostatecznymi decyzjami zrobić coś, co mieszkańców zadowoli, ale na razie mamy 14.30, więc na 2 minuty oddajemy głos do studia, aby posłuchać informacji dla zmotoryzowanych, a potem wracamy.
W każdy poniedziałek o 14.15 Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji.
Masz sprawę, o której opowiesz na antenie.
Przyjedziemy do twojej miejscowości.
Dzwoń.
665-000-103. Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM.
Oraz zachod.pl.
Wracamy do Mierkowa koło Lubska. Dzisiaj rozmawiamy o projektowanej budowie, czy otwarciu właściwie, bo budynki są od dawna. Fermy, chlewni vis-a-vis budynków mieszkalnych, tylko droga dzieli obie te sąsiadujące ze sobą infrastruktury. Pan, jak usłyszałem, pracował w tych budynkach no, chlewni, które, znaczy nie chlewni, tak, bo to chlewnia dopiero ma być, a to było wcześniej...
To były wcześniej obory. No, obory, które później były jako, służyły jako owczarnie.
Pan widział również dokumenty, które się tutaj pojawiły w tej sprawie.
Tak, i z tych dokumentów, z decyzji wydanej przez Urząd Marszałkowski wynika, że inwestor składając wniosek, przedstawił nieprawdziwe dane na temat tych obiektów. We wniosku inwestor podał, że posiada, jakoby nabył już gotową chlewnię, gdzie znajduje się 7 budynków inwentarskich, co jest nieprawdą, bo tu budynków inwentarskich jest 3, które są wyposażone w jakieś zbiorniki gnojowicowe pod posadzkami, w instalacje typu kanały te gnojowicowe, wentylatory, wszystkie takie oporządzenia. Tego tutaj nie ma. Ja wiem, jak są skonstruowane te budynki i wiem, co tutaj jest. Także zbulwersowany jestem, że Urząd Marszałkowski na podstawie takich fałszywych danych wydaje zezwolenie, nie sprawdzając stanu faktycznego, jak tu jest.
To my pytamy Urząd Marszałkowski, rzeczywiście tak się stało?
Proszę Państwa, pozwolenie zintegrowane wydawane jest dla planowanej inwestycji. Co inwestor będzie robił, to już jest jego po prostu sprawa i jego sposób zagospodarowania budynków. My opieramy się na tym, na złożonym wniosku, a weryfikacja złożonego wniosku będzie podlegała przez odpowiednie inne służby. Nadzór budowlany, WIOŚ, kiedy zostanie to uruchomione. Chcę powiedzieć, że my zostaliśmy jak gdyby wyjęci do tej dyskusji ze względu, że wydaliśmy jako pierwsi to pozwolenie zintegrowane. Chcę powiedzieć, jeszcze raz podkreślić, że ten dokument w żaden sposób nie upoważnia do rozpoczęcia produkcji i jest jednym z wielu dokumentów, które będą potrzebne do uruchomienia tej inwestycji.
Czyli krótko mówiąc, nie jest to dokument ostateczny, taki przybijający pieczęć ostatecznie. Absolutnie. Proszę bardzo, możecie Absolutnie. Państwo robić. Absolutnie. Czyli jeszcze wiele dokumentów, rozumiem, jest do, że tak powiem, przygotowania, wydania, podpisania, uchwalenia, sprawdzenia, aby to wszystko dopiero ruszyło. Pan radny Marian Dziewulski jest radnym przede wszystkim, ale człowiekiem, który jest również tym żywotnie zainteresowany. To ja od razu zapytam w poprzedniej kadencji, jak to się stało, że minęła Państwa ta informacja?
W poprzedniej kadencji nie byłem radnym, dopiero jestem teraz w tej kadencji, ale są to te dwie kwestie, panie dyrektorze. Pierwsza kwestia to byśmy, w ogóle byśmy nie wiedzieli, jako mieszkańcy, znaczy my i mieszkańcy Mierkowa, że w ogóle taka ferma ma powstać, żeby nam ktoś życzliwy taką decyzję zintegrowaną nie podrzucił na klatkę schodową. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jak to jest, że Urząd Marszałkowski wydaje decyzję zintegrowaną na podstawie dokumentów pana pełnomocnika. Ja rozumiem, że pełnomocnik ma upoważnienie i wydaje i przedstawia dokumenty, ale Urząd Marszałkowski nie był tu na miejscu, nie widział I tylko, a pełnomocnik, który przedstawił dokumenty, wiedział, jakie dokumenty przedstawić, żeby taka decyzja była pozytywna. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest właśnie powiadomienie mieszkańców o takiej inwestycji. Pan tutaj burmistrz powiedział, że było to wywieszane od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 roku. Tak jest w dokumentach. Panie redaktorze, 20 lutego na Komisji Rolnictwa, gdzie była cała Komisja Rolnictwa z burmistrzem włącznie, zapytałem się naczelnika Wydziału Rolnictwa, czy coś takiego w tamtym roku przyszło do urzędu, było i tak dalej, bo myśmy już mieli tą decyzję zintegrowaną. Pan naczelnik powiedział, że nic nie widział, nic nie wie i pierwszy raz się też dowiedział dzisiaj, czyli 20 lutego. Dwa dni później, panie redaktorze, ale był naczelnikiem Wydziału Rolnictwa, który nic nie wiedział. I naczelnik Wydziału Rolnictwa powinien poinformować i panią Sołtys. Mało tego, we wrześniu była komisja rolnictwa tamtej rady, była sesja tamtej rady i pan naczelnik nie poinformował nikogo o tym, że takie coś ma być w zamiarze zrobione. Potem dwa dni później pan burmistrz na swoim Facebooku tak przedstawia swoje zdjęcia tych dwóch dokumentów, które się znalazły w ciągu jednego dnia czy dwóch dni. 20 lutego nikt nic nie wiedział, naczelnik nie wiedział, pierwszy raz słyszał, a 22 lutego już się okazało to w internecie. Także to, co się jest coś na rzeczy, od tego są służby, to po co tyle pracowników tam zatrudniać w urzędzie, jeżeli nikt nie może, nie przedstawił to ani dla pani Sołtys, ani dla pani radnej, a teraz jak pan redaktor teraz słyszy, że winna jest pani Zajączkowska i pani Sołtys, no to trochę jest troszkę niepoważne. Myślę, że ta decyzja, co pan powiedział tutaj, że jest decyzją, nie jest wiążącą, ale tu jest napisane prowadząca fermę trzody chlewnej. Gdzie ta pani prowadzi, to jest decyzja, którą mam w ręku. Gdzie ta pani prowadzi tutaj fermę trzody chlewnej? Mało tego, to jest wszystko prawie pokryte eternitem. Eternit, już wiadomo, że walczymy, żeby eternitu nie było. To jest to wszystko według mnie jakimiś grubymi nićmi szyte, że to nikt nic nie wiedział.
Panie dyrektorze.
Z przykrością muszę się odnieść do tych stwierdzeń. I pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o udział społeczeństwa, to urząd tutaj absolutnie nie czuje się odpowiedzialny ze względu na to, że stosowne obwieszczenie z zaznaczeniem ewentualnie złożenia i wszczęcia procedury uruchomienia pozwolenia zintegrowanego wisiało na stronie Urzędu Miasta. Nie mamy wpływu na to, kto i w jaki sposób informuje mieszkańców. Następna sprawa, cały czas chcę podkreślić jeszcze raz, że dokumenty pozwolenia zintegrowanego i ta decyzja, która została wydana dla inwestycji, która będzie obowiązywała w przyszłości, w planowaniu. To jest dokument, jeżeli chodzi o nazwę, to jest nazwa trzoda chlewna, ferma trzody chlewnej, Państwowe Gospodarstwo Rolne, inwestora. To jest nazwa własna podana we wniosku przez inwestora. Jeszcze raz podkreślam, bo tutaj jak gdyby ten nasz dokument, wydana decyzja, pozwolenie zintegrowane, rozpoczął serię tych jak gdyby konsultacji i dopiero teraz wzburzenie mieszkańców. Ja to bardzo rozumiem, ale chcę powiedzieć, że to jest jeden z wielu dokumentów, który będzie obowiązywał dotyczący rozpoczęcia produkcji. Absolutnie ten dokument nie jest dokumentem wiążącym, do niczego nie zobowiązuje, wskazuje tylko kierunki, jakie mają być w przyszłości do planowanej inwestycji. A o tym, czy ta inwestycja dojdzie do skutku, będą decydowały inne organy. Mówię, nadzór budowany WIOŚ. Dziękuję.
Panie burmistrzu, no jeszcze jak z tymi dokumentami jest? Dwa dni pojawiły.
Tutaj w tej chwili jest tak, że słyszę, że pan naczelnik, tak, jest winny. No przepraszam bardzo, pismo było skierowane do burmistrza Lubska tamtejszego, czyli pana Jurkowskiego. No pani Zajączkowska, no prawa ręka pana burmistrza nic nie wie. Pan burmistrz, wiceburmistrz dekretował później, pan Jurkowski pisał, proszę mówić. No i pan naczelnik jest naczelnikiem wielkiego wydziału, gdzie akurat jest kierownik referatu ochrony środowiska. No ktoś gdzieś nie wiedział, ktoś coś powiedział, wywiesił. No ogólnie według prawa zostało to skonsumowane, ale no, że nikt nie wie. No, pyta się ktoś w styczniu teraz, co było w lipcu, nie każdy od razu wie. No, jak się sprawdziło w dokumentach, nieprawdopodobna sprawa. No pani Rzęczkowska nic nie wie. No, dla mnie to jest śmieszna sprawa.
Panie burmistrzu, proszę bardzo.
Panie redaktorze, ja tak tylko się tutaj jeszcze odniosę do burmistrza wypowiedzi, bo teraz to jest taki atak ciągle burmistrza na moją osobę, na panią sołtys. Myśmy tylko zapytały. Ja jako radna, ja mam służyć mieszkańcom i pan jako burmistrz, ale proszę mi nie przerywać, ja panu nie przerywałam. Bardzo proszę. Troszeczkę, no jak prawda, ale kto kłamie? No panie burmistrzu, jak mnie pan nazwał prawą ręką, proszę nie przeszkadzać.
Samo gasiło, później jeszcze chciało nagrodę i jeszcze do tego, no.
Ale, no to niech się pani zapyta. Ale ja pytałam.
Mieszkańcy powinni pierwsi wiedzieć, że coś powinno takiego być na tablicy. A nie w ten sposób.
Ja chcę tylko powiedzieć, że mieszkańcy Mierkowa naprawdę, naprawdę nie mają pretensji do obecnej władzy. Mamy tylko pretensje do poprzedniej władzy, bo poprzednia władza powinna, jeżeli rozumiemy słowo konsultacje społeczne, to przynajmniej zarządzeniem burmistrza powinna wydać takie spotkanie, żeby zorganizować na naszej wsi. Winimy tylko, i to chcę świadomie oświadczyć, tylko i wyłącznie władzę poprzednią. Nie winimy na pewno nowego pana burmistrza i cały Mierków mnie na pewno w tej sprawie poprze. Wierzę, że tak jest. Tak?
Pan burmistrz, tak. Były burmistrz miał administracyjny nałożony obowiązek poinformować o tym społeczeństwo, ale pan były burmistrz ograniczył się jedynie do wywieszenia tej informacji w gablocie urzędu w czasie urlopowym. Następnie sprawa została zamieciona pod dywan i nikt już o niej nie wspomniał. To była niewygodna trochę sprawa i za bardzo śmierdząca przed nadchodzącymi wyborami, dlatego to tak...
Panie burmistrzu, bo tutaj jest rozgrywany też pojedynek, rozumiem, na szczeblu samorządu gminnego, ale ja chciałem zapytać o pana, panie burmistrzu, pan pozwoli?
Nie mogę nic powiedzieć.
Chciałem zapytać o rzecz, która nas tutaj sprowadziła. Jak pan widzi tę sytuację? Już bez oceniania tego, kto, co i dlaczego. Jak pan widzi tę sytuację i co z nią można zrobić?
Słuchać to, co mówił pan tutaj z Urzędu Marszałkowskiego. Mam nadzieję, że pan tutaj Ganecki zaraz się wypowie z Wiosiu. Ja myślę, że to jest sprawa otwarta. Tak jak się wczytamy, to jest otwarta. To są normalne sprawy, tylko przespaliśmy te konsultacje, tak? No przespaliśmy. I teraz wnioski trzeba wyciągać, trzeba pracować, bierze się diety, bierze się różne tam pieniądze i trzeba po prostu dla ludzi służyć. No nie można, ja się pomyliłem, nie powiadomiłem ludzi, to wystarczy powiedzieć przepraszam i będzie dalej. No ale to teraz nie można tak brnąć dalej i mówić, że mi nie było. Ja nic nie wiedziałem, czy nie wiedziałam. To nie, tak niedobrze.
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, pan Mirosław Ganecki, przysłuchuje się tej dyskusji. Przepraszam, wydaje mi się, czy pan się troszeczkę uśmiecha?
Tak, troszeczkę się uśmiecham, ponieważ widzę rozwiązanie tutaj tego problemu. Miałem już okazję z państwem porozmawiać wcześniej, poza anteną. I tak jak tutaj słyszeliśmy, zarówno jedna, jak i druga strona podnosi kilka istotnych tematów. Nie chcę powiedzieć, że bije się w pierś, bo to nie chodzi o to, ale tam, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Proszę państwa, to kieruję te słowa do państwa, do mieszkańców. Tutaj myśmy jako instytucja zauważyli brak podstawowego dokumentu. To jest to, na co państwo zwracacie uwagę. Otóż tutaj wcześniej hodowane były baranki, natomiast ma być hodowana trzoda chlewna i inwestor popełnił, może nie dopełnił, świadomie bądź nieświadomie, pewnego podstawowego obowiązku. Po prostu nie wystąpił z wnioskiem do pana burmistrza o wydanie decyzji na zmianę użytkowania tego obiektu. I to jest podstawowy dokument, który otwiera cały proces legislacyjny, proszę państwa, od początku. W związku z tym jesteśmy w tej chwili na początku naszej drogi. Taki dokument będzie musiał być złożony, ponieważ jak tutaj było wspomniane, instytucją, która w końcowym już okresie jakby akceptacji całości tej inwestycji, to jest moja instytucja, nasza instytucja, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. I w momencie, kiedy my stwierdzimy, że będą istniały bardzo istotne braki, ta decyzja będzie no po prostu jednoznaczna. Poza tym chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Państwo może się orientujecie, myślę, że tak.
tak, że nie obowiązuje jeszcze tak zwana ustawa odorowa, natomiast wszyscy dokładnie wiemy, co to jest smród i czym jest smród, a szczególnie zapach hodowanej trzody chlewnej w miejscu, gdzie nie ma odpowiednich zbiorników na magazynowanie tej gnojowicy w tym systemie chowów. W związku z tym należy się spodziewać, że przy kilkudziesięciu tysiącach sztuk zwierząt, które w skali roku tutaj nie mają być hodowane, oczywiście te ilości gnojowicy będą po prostu przez tą miejscowość przejeżdżały. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz to jest kwestia jej zagospodarowania w terenie. Oczywiście tutaj Urząd Marszałkowski nie musiał wiedzieć, co się będzie dalej działo z tą gnojowicą, ale tam się pojawił taki zapis, na który my jako instytucja zwracamy uwagę, że gnojowica w całości będzie zagospodarowana i będzie odbierana. Tylko pytanie, w jaki sposób będzie zagospodarowana, bo jest bardzo istotna różnica w wykorzystaniu rolniczym takiej gnojowicy, a jej całkowitą utylizacją, z tego jednocześnie nie wynika, co się ma z tym dziać. Najprawdopodobniej to będzie trafiało gdzieś na pola, bo nie sądzę, żeby jakakolwiek oczyszczalnia ścieków taką ilość gnojowicy po prostu przyjęła do oczyszczania, czy jakakolwiek biogazownia by się na to zgodziła. Co za tym idzie, inwestor będzie musiał wykazać się odpowiednim areałem ziemi, a z ustawy o nawożeniu jednoznacznie wynika, że 70% tej ilości gnojowicy, która będzie tutaj produkowana, ona musi być zagospodarowana przez inwestora. Jednoznacznie to jest powiedziane, natomiast 30% może być w cudzysłowie odsprzedane do zagospodarowania zewnętrznego. W związku z tym, proszę Państwa, widzimy, ile tutaj jest takich istotnych spraw, bo nie są to drobiazgi, które po prostu wskazują jednoznacznie na to, że musimy przejść całą drogę od samego początku. Natomiast jeżeli chodzi o decyzję środowiskową, to absolutnie my jako instytucja środowiskowa jesteśmy za tym, że tam, gdzie mamy do czynienia z jakimkolwiek elementem niepokoju społecznego, niekorzystnego oddziaływania na społeczeństwo, na ten najwrażliwszy materiał musi być taka, moim zdaniem, taki dokument po prostu nie zaszkodzi. Z niego jednoznacznie wynikają wszelkie opisy oddziaływania na stan przyrody. I powiedzmy, nigdy za mało nie jest, jak jest za dużo. W związku z tym uważam, że trzeba podjąć wszelkie działania, żeby wszelkie wątpliwości rozwiać. Tutaj również był podnoszony element promulgacji informacji, czyli upubliczniania spór, gdzie, w których miejscach te informacje się pojawiały, w których się nie pojawiały. Ja sobie myślę tak, że w momencie, kiedy taka inwestycja powstaje na terenie, to tym takim podstawowym miejscem, punktem i obiektem, który powinien być doinformowany, to powinna być ta miejscowość, ci ludzie tu na miejscu. W związku z tym ten element promulgacji to nie tylko BIP, co jest bardzo istotne, bo to wynika również z założeń prawa, ale tablice informacyjne, ale słupy ogłoszeń, ale nawet płoty, na których taka informacja powinna się zjawić, co wtedy po prostu wyklucza różnego rodzaju wątpliwości. Ale jeszcze raz powtarzam, myślę, że jesteśmy absolutnie w punkcie wyjścia.
Pani Sołtys, na zakończenie chciałem zapytać, czy to, co pani usłyszała od pana inspektora, uspokaja panią i może pani to w imieniu mieszkańców powiedzieć?
Słowa pana inspektora jak najbardziej. Jesteśmy wdzięczni, że zechciał pan w ogóle do nas przyjechać. Jesteśmy zadowoleni z tej opinii właśnie nie pierwszy raz. Myślę, że będzie dobrze. My po prostu nie usiądziemy, nie będziemy siedzieć, czekać. Bo no, tak jak tu pani nadmieniła, że czy pan z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie jest pani inwestorka? Też, bo nie wiem, kto w ogóle zaprosił Radio Zachód. Tak. Dziękujemy, że panowie przyjechaliście, że możemy to nagłośnić, że nie jest cicho, tak, bo naprawdę... Mieszkamy na wsi, to nie znaczy, że musimy żyć w smrodzie, prawda?
A Radio Zachód od takich spraw właśnie między innymi jest, aby pokazywać sytuacje, w których mieszkańcy mają problem, który wydawałoby się nie daje się rozwiązać. A jak się okazuje, właściwie jeśli ludzie ze sobą rozmawiają, to taki problem, jaki by on nie był, zawsze można mniej lub bardziej korzystnie rozwiązać. Dzisiaj przynajmniej trochę otuchy w serca mieszkańców Mierkowa zostało wlane. Mam nadzieję, że będziemy nad tym czuwać i wszystko skończy się dobrze. Jak dobrze? No, tak jak pozwalają na to przepisy administracji oczywiście. Drodzy Państwo, serdecznie Państwu dziękuję za wytrwałość, bo dzisiaj pogoda bardzo zmienna. Mieliśmy po drodze, w tej chwili mamy słońce, mieliśmy deszcz i jakiś grad, a w tej chwili mam nadzieję, że wszyscy mimo wszystko ciepło się czujemy, zadowoleni i bardzo my jesteśmy zadowoleni, drodzy Państwo, bo wszystko przebiegło sprawnie technicznie, między innymi dzięki Hubertowi Pietrońskiemu, który czuwał w Zielonej Górze przy konsolecie, między innymi dzięki Tomaszowi Ostrowskiemu, który w wozie reporterskim naszym przebywa, i Krzysztofowi Filmanowiczowi, który cały ten materiał rejestruje i umieści na naszej stronie internetowej, a bohaterami dzisiejszego spotkania byli, Państwo pozwolą, w bardzo dowolnej kolejności: pani Emilia Zajączkowska, radna, pani Zofia Korzeniewska, sołtys, pan Janusz Dudojcz, burmistrz miasta Lubska, pan Jerzy Raczyński, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, pan Mirosław Ganecki, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, i pan Marian Dziewulski, radny. Dziękujemy raz jeszcze serdecznie. Kłania się Państwu Sławomir Kordyjelik.
W każdy poniedziałek o 14.15 Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie? Przyjedziemy do Twojej miejscowości. Dzwoń. 665-000-103 Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM oraz zachod.pl.